Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Dziś kilka informacji cennych dla nas, dla naszego życia i pracy. Na przykład Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze już od 1 czerwca będzie udzielać porad, bezpłatnych porad osobom bezrobotnym. Jest z nami już dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, Wacław Hanż. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na czym będą te porady polegały i dlaczego akurat Państwo się zdecydowali udzielać tego typu porad?
Oceniliśmy, że mogą być zainteresowani kontaktem ze specjalistami, którzy pomogą, podpowiedzą, doradzą i stąd ta nasza inicjatywa.
Tam między innymi będzie doradca zawodowy, psycholog, terapeuta, trener osobisty. Na czym będzie polegała ta ich praca?
Doradca zawodowy podczas rozmowy dokona analizy sytuacji zawodowej rozmówcy, czy poszukuje pracy, czy chce zmienić kwalifikacje zawodowe lub miejsce zatrudnienia. Będzie gotów udzielić pomocy na przykład w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, wskaże sposoby poszukiwania pracy. On może też w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą, a jak trzeba będzie, to powie, jak radzić sobie ze stresem i jak podnieść poczucie własnej wartości. Terapeuta uzależnień będzie starał się zdefiniować problem rozmówcy, czy jest to problem osobisty, czy rodzinny, poradzić, co zrobić, ewentualnie skieruje do poradni uzależnień. Natomiast psycholog będzie udzielał wsparcia osobom przeżywającym kryzys spowodowany sytuacją życiową, zawodową rozmówcy. Będzie również motywował do podejmowania aktywności zawodowej i społecznej, no i udzielał konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze stanem zdrowia psychicznego. Natomiast doradca personalny pomoże wszystkim, którzy potrzebują wsparcia w życiu osobistym lub zawodowym, szukają nowych rozwiązań, sposobów działania, oczekują szybkich efektów i chcą skorzystać z oferty przygotowanej specjalnie dla nich. To tak najkrócej mówiąc.
Do tej pory Centrum Integracji Społecznej prowadziło szereg projektów adresowanych czy pomagających osobom wykluczonym społecznie. Te projekty, te działania są jeszcze podejmowane teraz?
Tak, oczywiście te działania są kontynuowane z małą przerwą związaną z sytuacją epidemiczną kraju, kiedy po prostu nie mogliśmy normalnie pracować, ale już wznowiliśmy działalność, rekrutujemy w tej chwili do kolejnej edycji projektu Lepsze Jutro. Już 1 lipca rozpoczynamy szkolenie w specjalności pracownik gospodarczy.
Co to znaczy ten projekt Lepsze Jutro?
Proszę, bo nie zrozumiałem pytania.
Co to znaczy ten projekt Lepsze Jutro? Do kogo jest adresowany?
Projekt Lepsze Jutro jest adresowany do wszystkich, którzy nie pracują, którzy pracę utracili, którzy z różnych powodów nie są na rynku pracy, a my chcemy im po prostu w tym pomóc, żeby jak najprędzej usamodzielnili się, żeby mieli swoje dochody, żeby mieli po prostu ten spokój, co jutro, w jaki sposób, że tak powiem, zdobyć, pozyskać środki, gdzie znaleźć pracę, bo w tym również staramy się uczestnikom tego projektu pomóc. Także krótko mówiąc, głównym celem tego projektu jest przygotowanie, że tak powiem, zagrożonym ubóstwem, wykluczeniem społecznym, do przygotowanie tych osób do podjęcia pracy.
Wiadomo, że sytuacja na rynku pracy niestety nie poprawia się, a wręcz będzie jeszcze gorzej. Są już przewidywane jakieś zwolnienia, czyli dla tej grupy osób społecznie wykluczonych.
Jeden momencik, bo właściwie to już pana nie słyszę w tej chwili.
No ja pana bardzo dobrze słyszę, ale coś widocznie. Teraz lepiej?
Halo?
Teraz lepiej?
O, teraz lepiej, teraz lepiej.
W każdym razie, jak powiedziałem, przygotowywane są już różne instytucje na sytuację trochę trudniejszą na rynku pracy. Czy ta grupa osób społecznie wykluczonych będzie też miała trudniej w sytuacji, gdy tej pracy na rynku tak dużo nie będzie jak przed pandemią koronawirusa?
Absolwenci naszych szkoleń są w o tyle dobrej sytuacji, że przez pół roku uczestnictwa w praktykach zawodowych dają się poznać pracodawcom. Nie są to anonimowi kowalscy, którzy przychodzą i mówią, że oni by chcieli, a właściwie to oni nie bardzo jeszcze są gotowi, bo nie są przygotowani. Pracodawcy obserwują naszych uczestników, potrafią ocenić ich możliwości i chętnie angażują tych najlepszych, powiedziałbym.
Przypomnijmy zatem, że od 1 czerwca będą porady, ale telefoniczne, bo rozumiem, że przedtem były porady online, znaczy nie online, tylko bezpośrednie, tak?
A teraz... Nie, będą zarówno telefoniczne, jak i... Przepraszam, bezpośrednio będzie można telefonować do nas, ale będzie można również napisać. Na naszej stronie znajdą zainteresowani adresy mailowe i telefony do doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty i trenera personalnego.
Ale będzie bezpośrednio się można umówić na takie spotkanie też?
W tej chwili zakładamy, że będą to konsultacje teleinformatyczne.
A rozumiem, ale w przyszłości być może się
tak,
to zmieni.
Tak, oczywiście, że tak.
Dziękuję bardzo i powodzenia w takim razie życzę. Wacław Hansz, dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, był naszym gościem.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Po dość długim okresie przerwy wracamy do aktywności, również aktywności kulturalnej, edukacyjnej. Od wczoraj Muzeum Ziemi Lubuskiej po dość długim okresie przerwy wznawia działalność. Jest z nami dyrektor Muzeum Leszek Kania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Można już przyjść i zwiedzać?
Tak, jesteśmy otwarci dla wszystkich chętnych od środy, wczorajszego dnia. Muzeum troszeczkę pracuje krócej w związku z sytuacją, jaką mamy w tej chwili. Pracujemy od godziny 12 do 17, a w soboty i w niedzielę, w sobotę od 10 do 15, a w niedzielę od 10 do 16.
Tradycją było to, że były to także jakieś coś w rodzaju lekcji, czyli uczniowie przychodzili grupowo, ale teraz chyba to nie jest możliwe.
No niestety, póki co nie jesteśmy tutaj gotowi do tego, aby zajęcia edukacyjne odbywały się w takim zakresie jak dotychczas. Liczymy tutaj na pojedynczych zwiedzających. Właściwie według zasad, które ustaliliśmy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zielonej Górze, jednorazowo w instytucji może przebywać około 30 osób, ale na różnych poziomach, bo to mamy rzeczywiście ekspozycje w piwnicach, czyli Muzeum Dawnych Tortur, Muzeum Wina. Hall również w tej chwili przeznaczyliśmy na ekspozycję poświęconą wydarzeniom zielonogórskim, a więc daleko nie trzeba chodzić, bo wejdziemy i już mamy tę ekspozycję przygotowaną. Pokazujemy jeszcze zbiór naszych ikon, który oglądamy z kolei na pierwszym piętrze, a więc muzeum jeszcze nie jest całkowicie czynne, ponieważ no, dobiegamy dopiero do końca naszego remontu i modernizacji gmachu, w związku z czym no, jeszcze tak do jesieni będziemy działać no niezupełnie na pełnych obrotach.
Są oczywiście obostrzenia sanitarne. Będziemy zwiedzali w maseczkach?
Tak, póki co wchodzimy w maseczkach. Też tutaj, jeżeli wejdziemy już do naszego gmachu, na gości czeka płyn dezynfekujący. Kasa również jest obudowana specjalną szybą, żeby nie było bezpośredniego kontaktu. Tak więc no, te wszelkie zasady są przestrzegane. To dotyczy również tego dystansu przestrzennego pomiędzy poszczególnymi osobami, który nie powinno przekraczać 2 metrów, prawda? Także tę odległość też tutaj staramy się egzekwować.
Wspomniał pan o rozbudowie i modernizacji muzeum. Ma być więcej miejsca, więcej wystaw i multimediów oczywiście, tak?
No tak, muzeum wkracza, można powiedzieć, pełną parą w XXI wiek i nie wyobrażamy sobie nowoczesnych ekspozycji, aby tych multimediów zabrakło. One będą w dużym wyborze, szczególnie jeżeli chodzi o ekspozycję historyczną, gdzie chcemy zaprezentować w formie narracyjnej wielowiekową historię naszego miasta i regionu. I po prostu nie da się pojedynczymi zabytkami te dzieje przedstawić, w związku z czym bardzo pomocne są tutaj multimedia w postaci projektorów, ekranów dotykowych i innych komputerowych urządzeń, które nam pięknie tę historię pokażą i wzbogacą.
Będą także jakieś interaktywne elementy, takie, że...
Tak, tak, tak. Wiele właśnie jest elementów takich interaktywnych, gdzie zwiedzający będzie mógł sobie poszerzać wiedzę dotyczącą poszczególnych zagadnień, czy to związanych z życiem gospodarczym miasta, ekonomicznym, duchowym, czy też kulturalnym. A więc formy dociekania do tej wiedzy i docierania są bardzo różnorodne, ale one są rzeczywiście bardzo atrakcyjne, bo są skierowane do szerokiej grupy odbiorców, a więc osoba dorosła też sobie tutaj oczywiście da radę, ale maluchy mają specjalną ścieżkę edukacyjną, po której będzie oprowadzał taki zielonogórski mini bachusik, który właśnie w sposób atrakcyjny, barwny tę historię naszą przedstawi.
Kiedy rozpoczynali Państwo remont i modernizację, była mowa chyba o czerwcu tego roku. Pan wspominał coś o jesieni, tak?
No tak, troszeczkę tutaj nam koronawirus namieszał, ale nie na tyle, bo właściwie jeżeli chodzi o dopinanie wszystkich spraw związanych z pracami budowlanymi, tudzież aranżacją wystaw, one się finalizują, ale my musimy mieć trochę czasu, aby to wszystko scalić, aby nauczyć się obsługiwać ten dosyć czasami skomplikowany sprzęt, a więc potrzebujemy trochę czasu, no, żeby jeszcze uporządkować, no i już w pełni bezpieczna instytucja, odpowiednio wyposażona również dla osób, które mają różnego rodzaju dysfunkcje, prawda, czyli dla osób, które mają problemy z przemieszczaniem się, czy dla osób niedowidzących. Tutaj również będziemy instytucją jak najbardziej otwartą i oferującą ciekawą ofertę.
A co w ten weekend? Być może się niektóre osoby zdecydują na to właśnie, żeby po raz pierwszy wyjść trochę i łyknąć kultury i odwiedzić muzeum. Co Państwo, co można zwiedzić?
No przede wszystkim zapraszam właśnie na tę wystawę, o której wspomniałem, dotyczącą wydarzeń zielonogórskich. To jest ekspozycja, którą użyczył nam Poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. To są dokumentalne zdjęcia, relacje świadków, fotografie archiwalne, mówiące o tym ważnym wydarzeniu, który no, był takim ważnym protestem przeciwko ówczesnej władzy. Ważnym z punktu widzenia nawet poznańskiego czerwca, który miał miejsce w 1956 roku, a gdańskim grudniem roku 1970. To był taki najpoważniejszy protest społeczny przeciwko władzy.
Wypada nam zaprosić w ten weekend już, jeżeli Państwo mają czas i ochotę i chcą się po prostu przejść i zobaczyć coś innego niż mury swojego mieszkania, to zapraszamy do Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, a zapraszał dyrektor muzeum Leszek Kania. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Pandemia koronawirusa spowodowała spore zawirowania na rynku pracy. Niektóre branże zyskały, ale większość traci. Jest z nami zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Nina Kowalonek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Jak powiedziałem, sporo branż traci. Jest sporo możliwości pomocy dla tych, którzy zatrudniają osoby i mogą złożyć odpowiednie wnioski do państwa, na przykład do Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze i dostać wsparcie, tak?
To prawda. Zarówno w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej, czyli ta pomoc, która jest związana jakby bezpośrednio z koronawirusem, ale oczywiście też cały czas Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje te formy wsparcia, które realizował zawsze, a które były zarówno skierowane do pracodawców, którzy są zainteresowani czy to tworzeniem miejsc pracy, bądź zatrudnianiem właśnie osób bezrobotnych, no i bezpośrednio są to formy właśnie skierowane do osób bezrobotnych, które dzięki tym pieniądzom związanym z ich aktywizacją mają szansę na znalezienie zatrudnienia.
Firmy, które potrzebują wspierać swoich pracowników, mogą starać się, małe firmy, mikroprzedsiębiorstwa, średnie, mogą starać się o pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników i od tego oczywiście odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne, również od państwa, tak?
To prawda, w ramach tarczy antykryzysowej dysponujemy dofinansowaniem zarówno części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla tych przedsiębiorstw, które nie zatrudniają pracowników i tutaj to dofinansowanie udzielamy w związku ze spadkiem obrotu z 2 miesięcy tego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Natomiast ci przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni, którzy zatrudniają pracowników, mają możliwość uzyskania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz, tak jak pan wspomniał, należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne. I tutaj również to dofinansowanie, ono jest uzależnione od spadku obrotów, podobnie jak przy osobach samozatrudnionych, badamy okres 2 miesięcy tego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Również samozatrudnieni, czyli tych firm chyba jest najwięcej, mogą starać się o pokrycie czy dofinansowanie części kosztów prowadzenia tejże działalności gospodarczej również, tak?
Dokładnie tak. Tak jak powiedziałam, tutaj w przypadku spadku obrotów jest udzielane to dofinansowanie. Natomiast też jeszcze ta pomoc, która chyba cieszy się w tej chwili największą popularnością, czyli pożyczki, to są nisko oprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5000 zł. I no, tu warto wspomnieć, że na tą chwilę wniosków takich złożonych w Powiatowym Urzędzie Pracy właśnie od tych mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 pracowników, bądź w ogóle nikogo nie zatrudniają, bo także od pewnego czasu mogą się starać o tą pomoc osoby niezatrudniające pracowników, a więc samozatrudnieni. Takich wniosków wpłynęło do Urzędu Pracy ponad 10 tysięcy na tą chwilę, więc rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne.
Różnie sobie radzą powiatowe urzędy pracy z akceptacją czy przyznawaniem tych środków z racji tego, że tych wniosków może być bardzo dużo. Jak państwu idzie ta praca?
Wnioski rozpatrujemy, z tym, że przyznaję, że faktycznie gdyby nie to, iż w zasadzie większość wniosków zawiera braki formalne, to ich rozpatrywanie na pewno byłoby zdecydowanie prostsze. Niestety z uwagi na to, że bądź o tą formę wsparcia ubiegają się ci pracodawcy, którzy na przykład nie spełniają kryteriów, bądź no, nie wypełniają solidnie wniosków i te wnioski wymagają uzupełnienia, wzywania tutaj do urzędu po to, żeby dołączyć bądź wymagany formularz o pomocy publicznej, bądź na przykład podpisaną umowę. No to wszystko rzeczywiście wydłuża czas realizacji tej formy wsparcia i tutaj też i za pośrednictwem właśnie państwa chciałabym zaapelować do pracodawców przede wszystkim o to, że jeżeli będą składali wnioski, czy to o mikropożyczkę, czy właśnie o to dofinansowanie, zwrócić uwagę na przede wszystkim zasady udzielania tych form wsparcia, które są zamieszczone zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na stronie publicznych służb zatrudnienia, a także zwrócić uwagę na to, że jeżeli są pewne rubryki w tych wnioskach, to faktycznie trzeba je wypełnić, bo raz, że nam przyspiesza to ocenę takiego wniosku, a też właśnie przedsiębiorcom zaoszczędza czas i nie muszą tutaj do nas, do urzędu przychodzić po to, aby jeszcze te wnioski poprawiać, więc no, o to apeluję.
Właściwie od początku słyszałem, że ciągle jest problem z prawidłowym wypełnieniem tychże wniosków, czyli co to jest bardziej skomplikowane, ten mechanizm wypełniania, czy takie słownictwo może nie jest odpowiednie, że tyle błędów się pojawia i takie niedoskonałe, że tak powiem, te wnioski są składane?
Powiem szczerze, że nie, dlatego sama jestem zaskoczona z uwagi na to, że chyba prostszego wniosku naprawdę nie widziałam. Sam wniosek właściwie to są 2 strony, rubryki, w których wymienia się nazwę firmy, tak adres, bo warto też wspomnieć o tym, że oczywiście o pomoc mogą ubiegać się ci przedsiębiorcy, którzy działają na terenie danego powiatu obsługiwanego przez Urząd Pracy. Wypełniamy tak w zasadzie pewne rzeczy, rzeczy, które no, są oczywiste, jak numer NIP, REGON, nazwa dokumentu tożsamości, kwota wnioskowana, numer konta bankowego i, no, i oczywiście podpisy pod ewentualnymi oświadczeniami, które się w takim wniosku znajdują. Więc mówię, prostszego wniosku nie widziałam i dziwi mnie naprawdę to, jak wiele błędów można w nim popełnić. Dlatego no, apeluję, żeby tego nie robić, bo to wydłuża faktycznie czas, a przy tak dużej ilości wniosków, bo tu wspomniałam o tych wnioskach, które dotyczą mikropożyczki, natomiast wszystkich wniosków dotyczących dofinansowania na tą porę wpłynęło do Urzędu Pracy w Zielonej Górze ponad 12 tysięcy.
Tylko...
A nie zapominajmy, że my cały czas też realizujemy te wspomniane tutaj na początku inne formy wsparcia dla osób bezrobotnych i pracodawców.
I to tylko z naszego, z powiatu zielonogórskiego, tak?
Tak, tylko z powiatu zielonogórskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze obsługuje dwa powiaty, grodzki, miasto Zielona Góra i powiat zielonogórski.
Powiedziała pani, że to bardzo popularna forma. Tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej można składać te wnioski, tak?
To znaczy my dopuszczamy formę również tą tradycyjną, a więc wniosek złożony, wydrukowany i złożony bądź wysłany pocztą do nas albo umieszczony w skrzyneczce, która jest tutaj udostępniona w Urzędzie Pracy. Natomiast rzeczywiście no, od pewnego czasu widząc, że większość tych wniosków składanych w formie tradycyjnej zawiera te wspomniane przeze mnie błędy, apelujemy o to, żeby przede wszystkim składać wnioski w formie elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl z uwagi na to, że tam wypełniając formularz elektroniczny, nie wypełniwszy którejś rubryki, formularz nie przepuszcza nas dalej. Tak? Więc tutaj rzeczywiście tych błędów zdarza się zdecydowanie mniej, ewentualnie można czegoś nie załączyć, ale w tej chwili ministerstwo do tego stopnia dopracowało ten formularz, że w zasadzie w tych formach elektronicznych te błędy się nie zdarzają. Więc no, ja myślę, że to takie przedłużenie w rozpatrywaniu wniosków, ono głównie wynika właśnie z tego, że tych wniosków w formie tradycyjnych złożonych do Urzędu Pracy było na tyle dużo, a i właśnie wzywanie pracodawców o ich uzupełnianie właśnie przedłuża tą procedurę rozpatrywania.
Czy na podstawie złożonych wniosków mogą państwo stwierdzić, które branże są no, najbardziej zagrożone, które mają największe problemy? Czy państwo pod tym kątem także rozpatrują?
Nie, tutaj nie ma takiego kryterium, czy mamy pozytywnie rozpatrzyć wniosek tej branży, która w jakiś sposób byłaby potencjalnie zagrożona. Rozpatrujemy wszystkie wnioski. Tu też chciałabym zwrócić uwagę na to, że my nie rozpatrujemy wniosków negatywnie, jeżeli zawierają właśnie te braki formalne. Tak? To jest istotne. Jeżeli rzeczywiście ktoś nie kwalifikuje się do formy wsparcia, to wówczas wniosek oczywiście jest rozpatrywany negatywnie. Natomiast jeżeli zawiera jakieś braki formalne, które można uzupełnić, to oczywiście je uzupełniamy. No ale przy tej ilości tych w zasadzie 11 tysięcy wniosków, czy ogólnie nawet 12, no można powiedzieć, że w zasadzie wszyscy o te pieniądze wnioskują. Tak? To w zasadzie no, każdy jednak mimo wszystko przez tutaj epidemię odczuł te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, jakieś straty, czy to spadek obrotów, więc ja myślę, że i z tego powodu każdy o tą pomoc występuje.
Rozumiem, że to jest otwarte jeszcze pole do możliwości złożenia wniosków, tak? Że nie ma jeszcze...
Jak najbardziej, tak. Jeszcze nie ma nabór dotyczący dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników i tych osób, które prowadzą działalność gospodarczą, a nikogo nie zatrudniają. Generalnie jest prowadzony przez 14 dni, natomiast można powiedzieć, że on u nas jest stały, dlatego że po każdych 14 dniach ogłaszamy kolejny nabór. Natomiast nabór na mikropożyczki, on jest ciągły, cały czas przyjmujemy wnioski. Tu jeszcze raz przypomnę, że apelujemy o to, żeby jednak składać je przede wszystkim w tej wersji elektronicznej. No i na te formy wsparcia mamy na tą chwilę zabezpieczone 70 milionów złotych. I wiemy, że oczywiście jeżeli zainteresowanie będzie nadal, to również możemy wnioskować do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o kolejne środki właśnie na ten cel.
Jeżeli uda mi się poprawnie złożyć taki wniosek, to ile muszę czekać na to, żeby otrzymać pieniądze na konto?
No, do miesiąca czasu może ten czas się też przedłużyć powyżej tych 30 dni, czyli przynajmniej na tą chwilę.
Jeżeli ktoś ma ochotę to i potrzebę, to najlepiej już jak najszybciej ten wniosek złożyć, żeby się doczekać tych pieniędzy, tak?
To prawda.
A jeżeli chodzi o rynek pracy, czy mają Państwo takie symptomy właśnie tych zwolnień grupowych, czy w ogóle zmniejszenia ilości miejsc pracy?
Na tą chwilę nie. Jeżeli chodzi o zwolnienia grupowe, w zasadzie od 2 miesięcy żaden z pracodawców nie złożył do nas zawiadomienia o zwolnieniach grupowych. Na początku roku takie się pojawiły, ale one dotyczyły firm takich ogólnokrajowych, więc w skali kraju te zwolnienia być może były dość istotne, ale w kraju naszego, tutaj w skali naszego powiatu nie, bo dotyczyły zazwyczaj jednej czy dwóch osób. Natomiast tutaj w tych ostatnich dwóch miesiącach żaden z pracodawców nie zgłosił zwolnień grupowych, co oczywiście też nie oznacza, że bezrobocie u nas spada, bo no tak nie jest. Na koniec kwietnia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze było 3688 osób bezrobotnych i w porównaniu do 31 marca tych osób przybyło nam 287. 200 w mieście Zielona Góra i 87 w powiecie zielonogórskim. No i przewiduję, że na koniec maja sytuacja będzie podobna, czyli też odnotujemy wzrost osób rejestrujących się w Urzędzie Pracy.
Jakie są procedury związane z tym faktem, że jeżeli ktoś straci pracę, a cały czas tę pracę miał, to nawet nie wie, w jaki sposób się zorientować i gdzie ewentualnie szukać wsparcia?
No oczywiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze to na pewno. Pierwsza rzecz, którą należałoby zrobić, to zarejestrować się oczywiście jako osoba bezrobotna. Tu też chciałabym zaznaczyć, że mimo wszystko jeszcze od 25 maja do odwołania ze względu na rekomendacje służb sanitarnych nadal zalecamy przede wszystkim kontakt telefoniczny bądź przez pocztę elektroniczną tutaj z pracownikami urzędu, a więc zarówno dotyczy to tych osób, które już są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, ale także tych, które chciałyby się zarejestrować jako osoby bezrobotne. Więc również namawiam do tego, aby przede wszystkim rejestrować się poprzez portal praca.gov.pl. Tu można dokonać pełnej rejestracji elektronicznej, która polega na złożeniu do Urzędu Pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź gdy ktoś go nie posiada, to profilem zaufanym. I ta ścieżka w zasadzie nie wymaga konieczności osobistego stawienia się w Urzędzie Pracy. Natomiast także mamy możliwość tak zwanej prerejestracji, czyli wszystkie dokumenty składamy w formie elektronicznej do urzędu, natomiast możemy z kalendarza wybrać termin i godzinę wizyty osobistej w urzędzie po to, żeby potwierdzić swoją tożsamość. I wówczas rzeczywiście ta wizyta w urzędzie będzie konieczna, ale jest ona w zasadzie, można powiedzieć, że krótka i też dla nas bezpieczna. Natomiast te osoby, które nie posiadają dostępu do internetu, bądź mają jakieś problemy techniczne z tym, aby dokonać tych dwóch pierwszych kroków, o których mówiłam, albo pełnej rejestracji, albo prerejestracji, to prosimy o to, żeby kontaktowały się z nami telefonicznie i wówczas tutaj pracownik urzędu umawia na terminy, gdzie można osobiście dokonać rejestracji w urzędzie. Także oczywiście w warunkach całkowicie bezpiecznych dla nas, jeżeli chodzi o zdrowie.
I jak się uda już tej osobie zarejestrować, to na co może liczyć jako osoba bezrobotna?
Może liczyć na prawo do zasiłku, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że w okresie ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją przepracowała 365 dni na umowę, od której oczywiście opłacano wszystkie składki, ale też uzyskiwała wynagrodzenie przynajmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. To znaczy, że można oczywiście było pracować na część etatu, niekoniecznie na cały etat, ale należało mieć wynagrodzenie równe minimalne wynagrodzeniu za pracę i wówczas taka osoba ma możliwość uzyskania prawa do zasiłku. W okresie pierwszych 90 dni jest on wypłacany w kwocie 861 zł, natomiast w okresie kolejnych dni jest on wypłacany w wysokości 676 zł. I na terenie powiatu zielonogórskiego ten zasiłek przysługuje przez okres 6 miesięcy.
A pomagają Państwo także znajdować pracę? Są w ogóle oferty pracy?
Oferty pracy są, ale rzeczywiście tu przyznaję, że w tym ostatnim okresie są one zgłaszane z mniejszą częstotliwością do Urzędu Pracy przez pracodawców, ale ja tłumaczę to tym, że w zasadzie no, sytuacja teraz na rynku jest dość niepewna i ja myślę też, że wielu pracodawców, jeżeli odczuło tutaj efekt związany z epidemią koronawirusa i też musiało, czy to może nieformalnie zawiesić działalność gospodarczą, ale też byli gdzieś w tym pewnym takim zawieszeniu, no to też byli w zawieszeniu, jeżeli chodzi o swój rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy, bądź też te osoby, które nawet myślały o tym, żeby zmienić pracodawcę, bądź zwolnić się, no to te decyzje ja myślę, że odkładają na później, więc ta sytuacja faktycznie powoduje też to, że do Urzędu Pracy w tym ostatnim okresie wpłynęło mniej ofert pracy, no niemniej jednak no nie jest tak, że nie ma ich w ogóle, więc tutaj jak najbardziej z tych ofert można u nas korzystać, one są zamieszczane w internecie, też na takiej ogólnopolskiej bazie ofert pracy, która jest prowadzona przez ministerstwo.
Pamiętam, że pojawiały się także w poprzednich latach oferty pracy z Niemiec. Czy teraz także mają Państwo do dyspozycji?
My owszem, takie oferty też mamy w dyspozycji, z tym, że one są u nas udostępniane poprzez portal EURES, to są Europejskie Służby Zatrudnienia i tutaj jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to także odsyłam do strony internetowej EURES-a bądź do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, tam te oferty także można przeglądać. Było pewne zawieszenie, rzeczywiście przez gdzieś ten okres marca, kwietnia tych ofert nie było, bądź były w mniejszym natężeniu niż zazwyczaj, natomiast już zaczynają się pojawiać, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany wyjazdem do pracy za granicę, to rzeczywiście też powinien śledzić tutaj ten portal.
Przypomnijmy zatem, że te osoby prowadzące firmę małą, mikro, średnią mają możliwość złożenia wniosków najlepiej w formie elektronicznej, wtedy unikną ewentualnie jakichś błędów przy wypełnianiu tych wniosków i w ciągu około 30 dni albo trochę więcej mogą otrzymać wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy, na przykład w Zielonej Górze. Dziękuję Panie bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była Nina Kowalonek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
Dziękuję bardzo.
I do widzenia, do usłyszenia.
Do widzenia.
Również dziękuję Państwu również za udział w dzisiejszej audycji i zapraszam jutro o tej samej porze o 14.10. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.